czasie tegorocznych kazań pasyjnych próbujemy patrzeć z perspektywy krzyża Jezusa. Stawiamy sobie pytanie, co Jezus widział z krzyża. W zeszłym tygodniu byliśmy przekonani, że Jezus musiał popatrzeć w kierunku wzgórza, na którym był wieczernik. Musiał wrócić sercem do tej wieczerzy, do Paschy, na której podarował swoim uczniom swoje ciało i krew, zapowiadając to, co będzie musiał chwilę później przeżyć na krzyżu. A dzisiaj mamy przekonanie, że Jezus patrzy w kierunku innego wzgórza, w kierunku wzgórza Oliwnego, tam, gdzie znajdował się ogród Getsemani, tłocznia oliwy. Wydaje się, że Jezus mógł popatrzeć tylko w kierunku tego wzgórza, że owszem, mógł zobaczyć jego wierzchołek, jego szczyt, natomiast nie mógł widzieć samego ogrodu oliwnego, który znajdował się mniej więcej na tej samej wysokości nad poziomem morza, co wzgórze Golgoty. Między Golgotą a Górą Oliwną nie było daleko, niespełna kilometr. Mógł Jezus zwrócić w tamtym kierunku swój wzrok i przypomnieć sobie to wszystko, co paręnaście godzin wcześniej przeżywał w tamtym ogrodzie. No bo teraz pod krzyżem nie ma Jego najbliższych uczniów. Tak jak okazało się, że nie było ich wtedy, kiedy poprosił: czuwajcie i módlcie się jedną godzinę ze mną. A oni posnęli i zostawili Go samego. Teraz, kiedy jest na krzyżu, mrok spowija całą ziemię. Tak jak Jego modlitwa w Ogrodzie Oliwnym była otoczona ciemnością nocy. Teraz na krzyżu żołnierze podają Mu na włóczni gąbkę z octem, kwaśnym winem. A przecież tak niedawno modlił się: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. A teraz trzeba go wypić. Może właśnie będąc na krzyżu, Jezus zaczyna przeżywać jeszcze raz to wszystko, co medytował na swojej modlitwie w Ogrodzie Oliwnym. Dlatego zwrócił swój wzrok w tym kierunku. Dowiadujemy się z Ewangelii, że po odśpiewaniu hymnu Jezus wraz z uczniami wyszedł w stronę Góry Oliwnej. Po odśpiewaniu hymnu, czyli najprawdopodobniej po odśpiewaniu wielkiego hallelu, psalmu 136, dzięk czynienia za wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Jezus śpiewa wraz z uczniami hymn dziękczynienia za wyzwolenie, za przejście przez Morze Czerwone, za wyjście z niewoli do życia, za wyjście ze śmierci do życia. A On dopiero jest w drodze ku śmierci. Ale już śpiewa dziękczynienie. Już wchodzi w to doświadczenie z dziękczynieniem na ustach. Ale powinno nas zaskoczyć to, że ewangelista nie dodaje nic więcej. Że jest przekonany, że oni wyszli z wieczernika po odśpiewaniu hymnu. A nie powinni tego zrobić. Dlatego, że jeszcze Pascha nie została dopełniona. Jeszcze brakowało ostatniego akordu wieczerzy paschalnej, jakim było wypicie ostatniego, czwartego kielicha rytualnego. Kielicha chwały, wypełnienia. Czy to tylko przegapienie tego, wydawałoby się może, mało istotnego faktu? Czy to tylko błąd redakcyjny? Czy może celowe pominięcie? Jezus nie wypił czwartego kielicha, ponieważ ten czwarty kielich był dopiero przed Nim. Pascha jeszcze nie została wypełniona. Czwarty kielich to już nie będzie kielich wina, ale kielich śmierci, o który będzie się modlił ogrodzie oliwnym. Zabierz ode mnie ten kielich. Jezus idzie w kierunku Góry Oliwnej, bo chodził tamtędy codziennie. Może uczniowie myśleli, że tak jak przez cały miniony Wielki Tydzień, każdego dnia, jak według tradycji, szli do Betanii, aby zatrzymać się w domu przyjaciół Marty, Marii i Łazarza. Skoro Jezus udał się w kierunku Góry Oliwnej, to uczniowie mogli myśleć, idziemy na noc właśnie do nich, tak jak to robiliśmy każdego minionego dnia, bo droga prowadząca do Betanii prowadziła właśnie przez szczyt Góry Oliwnej. 2 kilometry dalej była ta niewielka wioska. Ale Jezus tej nocy zatrzymuje się w połowie drogi. Nie idzie dalej, nie idzie do Betanii. I trochę można byłoby postawić pytanie, dlaczego? Dlaczego Jezus nie ponawia tej czynności, którą robił każdego dnia? Dlaczego nie chce tej ostatniej nocy przed śmiercią spędzić w domu, w którym mu było tak dobrze, w gronie najbliższych przyjaciół, ludzi, którzy dawali mu ciepło, bezpieczeństwo, miłość? A może rzecz jest w tym, że Jezus nie rezygnuje tej nocy z grona przyjaciół, ale jest przekonany, że tym gronem przyjaciół, którzy dają mu to doświadczenie bezpieczeństwa, miłości, będą jego najbliżsi uczniowie. Może dlatego ich zabiera i mówi, zostańcie tu, ja idę się modlić, ale wyczuwajcie. A potem bierze ze sobą tych 3 najbliższych, Jakuba, Jana i Piotra. I bierze ich ze sobą, żeby byli razem z Nim w tym momencie, w tej chwili. Jakby im mówił, potrzebuję waszej przyjaźni. Nie mam teraz Betanii, ale wy będziecie dla mnie Betanią. Wasza modlitwa razem ze mną będzie moją Betanią tej nocy. A oni posnęli. A oni go zostawili. A oni nie potrafili ani jednej godziny z Nim czuwać. Mimo, że Jezus do nich wracał i ich budził i prosił, że bardzo tego potrzebuje. Jeden raz może się zdarzyć, drugi raz już trudno w to uwierzyć, ale żeby 3 raz zlekceważyli taką prośbę? Widząc zakrwawione oblicze Jezusa, widząc pot na Jego twarzy, widząc co przeżywa, jak mogli? Może z perspektywy czasu wracało potem do Piotra taki wyrzut sumienia, takie pytanie, Jezu, czy nie trzeba było tej nocy iść do Betanii? Czy nie lepiej by było, żebyś był przy Marcie, Marii i Łazarzu? Może oni by Cię nie zdradzili, może oni by czuwali z Tobą, może oni by Ci dali wsparcie. Dlaczego wybrałeś nas? To może być taki wyrzut, który jest też w głębi naszego serca. Że może to my jesteśmy, może to ja jestem takim Piotrem, takim Janem i Jakubem, którego Jezus prosi, bądź przy mnie, bądź moją Betanią. A ja mu mówię, lepiej idź dalej, lepiej idź do innych. Oni się lepiej o ciebie zatroszczą. Ja niekoniecznie. A jak jeszcze sobie uświadomimy to, że popatrzcie, jaki to jest moment. To jest, wydawałoby się, taki moment najbardziej kulminacyjny w relacji Jezusa z uczniami. Przekładając to na takie nasze kategorie, to nie jest moment dojrzałego, może już trochę zmęczonego, znużonego życia przy Jezusie. To jest moment wybrania, to jest moment ich święceń kapłańskich, to jest moment po odprawieniu mszy prymicyjnej. Pierwsza noc, zaraz po tej pierwszej Eucharystii. Wtedy, kiedy nic by nie wskazywało na to, że mogą zdradzić. Wtedy, kiedy człowiek jest w takiej euforii, radości i pragnieniu służby Bogu. Może to szczególnie mocno wybrzmiewa właśnie w tym kontekście. A oni się z Nim nie modlą. Jakoś bardzo mocno do mnie to wraca. Właśnie wtedy, kiedy nie jestem przy Jezusie na modlitwie. Kiedy Jezus mnie zaprasza do tego, żebyś czuwał ze mną. Kiedy pokazuje mi, że modlitwa nie jest tylko kwestią mojego załatwiania spraw, że nie jest tylko kwestią przychodzenia do Jezusa i mówienia Mu o tym, co powinien dla mnie zrobić, w czym mi pomóc i jaki problem rozwiązać. Kiedy pokazuje mi modlitwę jako rzeczywistość, której On potrzebuje mojej modlitwy. Zaprasza mnie, módl się ze mną, potrzebuję Twojego wsparcia, potrzebuję Twojej bliskości, potrzebuję, żebyś był dla mnie Betanią, w której będę czuł się bezpiecznie. A ja nie mam dla Niego czasu. A mnie nie ma na tej modlitwie. A we mnie brakuje wierności. A we mnie jest tyle różnych innych przekonań, że inne rzeczy są ważniejsze niż to. Jezus zostaje sam. To może pierwsze wspomnienie, do jakiego Jezus wraca, kiedy spogląda w kierunku Góry Oliwnej. Ale na pewno jest jeszcze drugie, bo kiedy spojrzał w tym kierunku, to wrócił do swojej rozmowy z Ojcem. Do tej rozmowy, w której prosił: Ojcze, jeśli jest to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, tylko Twoja wola niech się stanie. Nie moja, tylko Twoja wola niech się stanie. To jedyna modlitwa, która zawsze będzie wysłuchana. Może nie została wysłuchana tak, jakbyśmy często chcieli, aby Bóg wysłuchiwał naszą modlitwę. Wtedy, kiedy nam się wydaje, że wysłuchana modlitwa to tylko ta, w której Bóg robi dokładnie to, co ja Mu podyktuję, żeby zrobił. I czujemy rozczarowanie, kiedy jest inaczej. Czujemy, że On nas nie słucha, kiedy nie dzieje się według naszego pomysłu. A Jezus pokazuje, każda modlitwa będzie wysłuchana, jeżeli zakończysz ją zdaniem: nie moja, tylko Twoja wola niech się stanie. Ale zanim Jezus wszedł w tę modlitwę powierzenia swojej woli, woli Ojca, to najpierw przeżył całą potęgę strachu, lęku, bólu, przerażenia wręcz, byśmy mogli powiedzieć. Każdy z ewangelistów zaznacza, choć robi to innymi słowami, że Jezus zaczął odczuwać głęboki lęk, wręcz przerażenie. Nawet mówią o tym, że mu się wnętrzności wywróciły do góry i pojawia się tam takie mocne słowo, tarasein, które w Ewangelii pojawia się tylko w trzech kontekstach. Wtedy, kiedy Jezus staje przed grobem Łazarza i widzi śmierć przyjaciela, wtedy mu się ze strachu wnętrzności wywracają. Kiedy w wieczerniku wstaje Judasz, żeby wyjść w ciemność i go zdradzić, wtedy drugi raz Jezusowi się wywróciły wnętrzności. I trzeci raz w czasie tej modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. Nie ma w języku greckim mocniejszego słowa na wyrażenie lęku. Nie ma mocniejszego słowa na wyrażenie emocji, które mogą towarzyszyć człowiekowi. Strach, który wywraca ci całe wnętrze. Strach, który sprawia, że jesteś cały rozedrgany. Może nawet więcej, rozdarty. Nie moja wola, ale Twoja. Zabierz ode mnie ten kielich. Nie chcę tego kielicha. Boję się wypić ten kielich. Boję się wejść w śmierć. I jakoś w tym lęku zdradza się to nasze naturalne przekonanie, że śmierć jest czymś obcym człowiekowi. Że przed śmiercią należy uciekać. Że śmierć jest czymś strasznym. Ale w tym lęku Jezusa jest coś jeszcze więcej. Bo ten, który jest samym życiem, ten, który o sobie powie: ja jestem życiem, teraz ma życie stracić, a dla Niego stracić życie to stracić wszystko. W końcu to jest ten, który mówi w Ewangelii Jana, mamy to Jego pytanie: lęk ogarnął moją duszę, co mam uczynić? Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Nie, Ojcze, nie zabieraj go. Ale niech Twoje imię będzie wywyższone. Jezus wchodzi w tę modlitwę, wchodzi w ten lęk w takim przekonaniu, że nie da się przed nim uciec, że musi się z nim zmierzyć, że jest taki lęk, przed którym trzeba uciekać, bo jest to naturalny mechanizm broniący nas. Ale są takie sytuacje, jest takie cierpienie, które na nas spada i nie da się po prostu przed nim uciec. Trzeba w niego wejść. Jezus nam pokazuje, że jedyny sposób wejścia w to doświadczenie to jest wywyższyć Boga, uwielbić Boga. Wziąć to doświadczenie, wziąć to, czego się tak bardzo boisz i powiedzieć: Ojcze, to na Twoją chwałę. Boję się tego, ale wywyższam Cię w tym. Tylko uwielbienie może nas przez to przeprowadzić. Może też w tym lęku Jezusa, w tym Jego rozdarciu, w tym wewnętrznym przerażeniu kryje się też cała potęga grzechu. Ten, który nie znał grzechu, teraz nie tylko miał wejść w potok grzechu ludzkiego, biorąc go na siebie, ale jak powie święty Paweł jeszcze mocniej, ten, który nie znał grzechu, dla nas stał się grzechem. Stał się grzechem. I on przeżył w sobie całe doświadczenie tego, że Bóg nienawidzi grzechu, że grzech jest Bogu całkowicie obcy. Dlatego tak bardzo się bał. Może też największą pokusą, z jaką przychodzi do nas szatan, to przekonanie nas, że Bóg jest kimś przeciwko nam. Może też w Jezusie zaczyna się rodzić taki lęk, że skoro na mnie spada krzyż, skoro na mnie przychodzi takie cierpienie, to może Bóg jest przeciwko mnie. Nie ma mocniejszych słów o doświadczeniu tego cierpienia, lęku, jak te, które napisał szwajcarski teolog Hans Urs von Balthasar w swojej jednej z pierwszych książek Serce Świata. Posłuchajcie tego fragmentu. On jest próbą wejścia w serce Jezusa, w ten lęk, w to Jego drżenie i we wszelkie pokusy, które mogły się wtedy w tym sercu zrodzić. Jest tekst może momentami bulwersujący, ale może niech właśnie nas zbulwersuje, żebyśmy odczuli z Jezusem, co On mógł tam przeżywać. Twoje cierpienie nie jest strachem mającym jakąś postać, lecz bezbrzeżnym morzem strachu, strachem w czystej postaci. To strach, który jest jądrem grzechu, strach przed Bogiem i Jego nieuniknionym sądem, strach przed piekłem, strach przed perspektywą nieoglądania wieczności oblicza Ojca, przed definitywnym odłączeniem od miłości i wszelkiego stworzenia. Ogarnięty takim strachem wpadasz w przestrzeń bez dna, jesteś stracony. Nawet najsłabsze światło nadziei nie osłabia tego strachu, bo i czegoż ta nadzieja miałaby dotyczyć, że Ojciec obdarzy cię łaską? On nie uczyni tego, nie może, nie chce. Jedynie za cenę Twojej ofiary daruje On winy światu. Światu, nie Tobie. O końcu Twego strachu nie ma mowy. Miłosierdzie? Ależ to Ty jesteś boskim miłosierdziem, a ono polega na tym, że zostanie zniszczony. Ktoś musi być kozłem ofiarnym i to Ty nim będziesz. Sam tego chciałeś. Chciałeś sprawić, by grom Boga nie dosięgnął ludzi. W takim razie dosięgnie on Ciebie. Ojcze, wołasz. Ojcze, jeśli to możliwe. Tym razem nie jest to możliwe. Nie istnieje nawet ułamek, nawet źdźbło takiej możliwości. Ojcze, wołasz w pustkę. Echo powtarza wołanie. Ojciec nie usłyszał. Zszedłeś tak nisko, jakże miałby cię usłyszeć tam w niebie? Ojcze, to ja, twój syn, twój ukochany syn, syn przed wiekami z ciebie zrodzony. Ale ojciec cię nie zna. Jesteś przeżarty trądem całego stworzenia. Jesteś grzechem. Jakże więc Ojciec miałby rozpoznać Twą twarz? To bardzo mocne słowa. Ale może dlatego ten lęk Jezusa, to Jego przerażenie, Jego ból był tak głęboki, że po Jego twarzy zaczął płynąć pot w postaci krwi. To w takim lęku, w takiej niepewności, kim jest Ojciec, w takim przerażeniu wobec tego, kim jest Ojciec, ostatnie słowo Jezusa z tej modlitwy to: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wszystko składam w Twoje ręce. Może właśnie wtedy, kiedy Jezus wydał na krzyżu ostatnie swoje tchnienie i wypowiedział ostatnie słowa, Góra Golgoty i Góra Oliwna spotkały się jeszcze raz. To ostatnie spojrzenie na modlitwę w Ogrodzie Oliwnym i ostatnie słowa. Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego.